No, sprawia nam na pewno wszystkim bardzo wielką przyjemność, radość i mamy tą w sercu wdzięczność do naszego niebieskiego Ojca, że mogliśmy się tutaj spotkać, zgromadzić, że oglądać w dalszym ciągu oblicza jedni drugich, bo to jest naszą przyjemnością. Chociaż muszę się przyznać, że tak jak stojąc tam z boku, to sobie pomyślałem, że przynajmniej 90% twarzy znam tak blisko, że wiem, że to są moi bracia i siostry, a niestety jednak kilka osób nie za bardzo kojarzę, skąd nawet są. Ale myślę, że takie społeczności właśnie ku temu służą, abyśmy się dalej poznawali. Jednym braterstwo z przywitań, które mnie bracia witają, to jest takie słowo, a ty tak z daleka przyjechałeś? Ja mogę wam powiedzieć, że dla mnie jest przyjemnością przyjeżdżać do was, chociaż jest daleko, a miałem też i na siebie obowiązek złożony przez zbór Białogardzie, abym przywiózł do was ich uczucia braterskiej miłości z życzeniami obfitych łaski i błogosławieństw Bożych, co też czynię. Drodzy braterstwo, jak jesteście chyba już zorientowani poprzez hasło naszej konwencji Przyjdź Królestwo Twoje, że dzień ten będzie zdominowany właśnie tematyką związaną z Królestwem Bożym. I co jest bardzo ważne i istotne dla nas, braterstwo, żebyśmy wiedzieli i rozumiemy to w ten sposób, że podstawową i największą nadzieją naszą jest nadzieja lepszego jutra. Nawet każdego jednego człowieka, nie tylko nas, ludzi wierzących, którzy ściśle żeśmy zaufali Panu Bogu, ale ludzi, że coś ma być lepiej, że nie po to Bóg stworzył człowieka, żeby ten człowiek się męczył, żeby cierpiał i nie po to go stworzył, żeby zapewne umierał po 70 czy 100 latach swojego życia, że musi być coś innego. Na potwierdzenie tych słów mamy słowa zapisane w Biblii apostoła Pawła, że wszelkie stworzenie wespół wzdycha i boleje, oczekując objawienia się synów Bożych. I to, co często braciom podkreślam, że trzeba przyznać, że to stworzenie nie zdaje sobie sprawy, że jest wybierana jakaś klasa istot, która ma w przyszłości błogosławić rodzajowi ludzkiemu, ale jednak Pan Bóg zalicza te wzdychania ludzkie w wyniku grzechu, cierpienia różnego rodzaju chorób, że to jest oczekiwanie lepszego jutra. A my wiemy, że to lepsze jutro to jest podstawowe nadzieja chrześcijaństwa, nadzieja Królestwa Bożego. Tego, co jest, wierzymy, przed nami. To, czego uchwyciliśmy się, że tej nadziei życia Królestwa Bożego chcemy się znaleźć. Pamiętamy zapewne wszyscy słowa naszego Pana, który powiedział, że Królestwo Boże jest w was. Przy jednej takiej okoliczności powiedział, ono jest w was, w waszych sercach. Ta cząstka, nadzieja Królestwa, ona się znajduje w każdym jednym z nas. W szczególności w ludzi wierzących. My jedynie musimy powiedzieć, że każde królestwo, jak sobie zdajemy, patrząc na dzisiejszy świat, to ma swojego króla. I to królestwo, którym dzisiaj żyjemy, chociaż uważamy, że pod dozorem naszego niebieskiego Ojca, to jednak jest pewne królestwo, które ma króla, takiego, który sobie tą władzę przywłaszczył z dozwolenia Pana Boga. Ma swoją króla, ma stolicę, a przede wszystkim braterstwo ma swoje prawa. I dzisiaj władca tego świata, przeciwnik Pana Boga, ustanowił, że prawem jest grzech, że prawem jest niemoralność, kłamstwo, nienawiść, że te zasady w Jego Królestwie mają istnieć i to tworzy Jego Królestwo. Ale my się musimy, braterstwo, dzisiaj będziemy poświęcać czas, żeby się zastanawiać, co to jest Królestwo Boże. Na czym polega wizja tego Królestwa? Musimy jednocześnie za podstawę naszego myślenia, chciałbym, braterstwu, powiedzieć takie zdanie, które chciałbym, abyśmy sobie je przez dzień dzisiejszy bardzo często powtarzali i przypominali, że Królestwo Chrystusowe poprzedzi Królestwo Boże. Że Królestwo Chrystusowe nie jest Królestwem Bożym, ale jest jakby przedsmakiem Królestwa Bożego. Bardzo często sam ja się wyrażam w ten sposób, że mówiąc o wieku tysiąclecia, mówię, to jest Królestwo Boże, bo z woli Pana Boga. Ale tym niemniej, jeżeli patrzymy o modlitwie, przyjdź Królestwo Twoje, to to prawdziwe Królestwo zostanie ustanowione po tysiącleciu. Po okresie czasu, kiedy cały rodzaj ludzki zostanie doprowadzony do społeczności z Panem Bogiem, kiedy boski, sprawiedliwy osąd da prawo do życia temu upadłemu rodzajowi ludzkiemu, kiedy powie tak, ty jesteś doskonały i sprawiedliwy i te zasady, me zasady respektujesz, dlatego będziesz żył w moim królestwie. W czasie wieku tysiąclecia, cudownym okresie czasu restytucji dla rodzaju ludzkiego, naprawienia się, kiedy ludzie będą dochodzili do społeczności z Panem Bogiem, jednak będą zdarzały się różnego rodzaju jeszcze wypadki. Jakieś nieudane uczynki będą się znajdowały, dlatego to nie może być w pełni Królestwo Boże. Tam będzie jeszcze śmierć, jak wierzymy. Będą przeciwnicy Boży niszczeni, a w Królestwie Bożym braterstwo już czegoś takiego nie będzie. Oczywiście nie będziemy wnikać we wszelkie szczegóły, bo dla niektórych klas istot duchowych to Królestwo Boże na sferze duchowej rozpocznie się troszeczkę wcześniej. Proces zmartwychwstania, chciałbym powiedzieć, jest podstawowym procesem do tego, żeby się znaleźć w Królestwie Bożym. Proces zmartwychwstania. Ja, braterstwu, podkreślam proces zmartwychwstania, a nie zmartwychwstanie jako moment. I tak jak chciałbym podkreślić, wiek tysiąclecia będzie okresem zmartwychwstania dla całego rodzaju ludzkiego. Czyli przez 1000 lat rodzaj ludzki będzie zmartwychwstawał. Czyli będzie powstawał do życia. Powstawać do życia to nie jest danie tchnienia życia, że ktoś oddycha, procesy biologiczne zachodzą, tylko danie życia to jest danie takiego życia, które ma prawo do życia, dlatego że żyje zgodnie z boskim prawem. I dlatego proces zmartwychwstania rodzaju ludzkiego będzie trwał 1000 lat, kiedy podwaliny pod te przyszłe, cudowne już Królestwo Boże będzie respektowane. Wydaje mi się, braterstwo, co chciałbym na zwieńczenie tej myśli podkreślić, mnie w żadnym wypadku nie przeszkadza, jeżeli niekiedy Królestwo Chrystusowe nazywamy Królestwem Bożym, bo zapewne w ten sposób można również powiedzieć. Chciałbym jeszcze podkreślić, że wiek Ewangelii to jest okres czasu zmartwychwstania Kościoła. Na to damy stosowne dowody, braterstwo, że to jest zmartwychwstanie Kościoła, trwa już 2000 lat. To, co Biblia dokładnie potwierdza, że Kościół zmartwychwstaje przez 2000 lat. Tak samo jak okres przed Chrystusem był okresem czasu, kiedy ludzie ofiarowani Panu Bogu, ludzie bardzo wierzący, żyjący, starający się żyć zgodnie z prawem Bożym, ale jeszcze przed zastosowaniem ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa, na ile im ich doczesność pozwalała, ciało pozwalało, starało się żyć zgodnie z prawem Bożym i on, ten okres czasu, Bóg tych ludzi wyróżni, że ich praca zostanie uhonorowana w czasie wieku tysiąclecia, bo zostaną zbudzeni już od razu do życia. Zostaną zbudzeni do życia, jak się, braterstwo, zapewne domyślacie, mówię o świętych Starego Testamentu. Królestwo Boże, to bardzo często mówimy, że to nie jest nic innego jak sprawiedliwość w Duchu Świętym. Ale co to jest Królestwo Boże? W ogóle, braterstwo, sobie stawmy pytanie, bo ten tekst, który tu jest zacytowany, jak wszyscy wiemy, jest z modlitwy pańskiej. Przyjdź Królestwo Twoje, bądź wola Twoja. Braterstwo, a jakbyśmy nie prosili o to Królestwo, ono by przyszło? Ono by przyszło. Ono przyjdzie niezależnie od tego, czy ludzie proszą, czy nie proszą. Dlatego jest pytanie, na które być może na końcu naszego tej godziny sobie odpowiemy, a może bracia odpowiedzą. Dlaczego Pan Jezus nauczył nas modlić, przyjdź królestwo Twoje, niezależnie od tego, czy byśmy prosili, czy nie prosili, one jednak by przyszło. Za podstawę naszych rozważań, braterstwo, chciałbym, abyśmy sobie zaczerpnęli słowa psalmu 102. Wspaniały psalm 102, gdzie jest zapowiedź pewnego okresu zmiany dla całego rodzaju ludzkiego, a później może skupimy się tylko na pewnych szczegółach. W 102 psalmie od wersetu 17 mówi tak: gdy pobuduje Pan Syjon i okaże się w chwale swojej. Rozumiemy, braterstwo, że słowa te powiadają o wyborze Kościoła. Gdy Syjon zostanie jako duchowa faza Królestwa zostanie pobudowana czy skompletowana, stworzona, kiedy proces budowania duchowego Syjonu się dokończy, to mówi tak: gdy wejrzy na modlitwę poniżonych, nie gardząc modlitwą ich. Co mówią te słowa? Gdy pobuduje Pan Syjon, to wtedy wejrzy na modlitwy ludzi poniżonych. Kto to są ci ludzie poniżoni? I kto są ci, którzy do tej pory gardzone jest ich modlitwą przez Pana Boga? Rozumiemy, braterstwo, że to są wszystkie narody. Że kiedy Syjon zostanie pobudowany, to wtedy Bóg wejrzy i zajmie się całym rodzajem ludzkim. To zapiszą do narodu potomnego, a lud, który ma być stworzony, chwalić będzie Pana. To nie jest jeszcze lud, a na pewno nie są dzieci Boże, to nie są synowie Boży, ale ma być stworzony, bo ma przejść proces zmartwychwstania. Że wejrzał z wysokości świątnicy swojej, że z nieba spojrzał na ziemię, aby wysłuchał wzdychania więźniów grzechu i rozwiązał na śmierć skazanych, na tych, którzy są obciążeni winą grzechu Adamowego, żeby ich wina została rozwiązana. Zastosowanie nic innego jak ofiary naszego Pana. Aby opowiadali na Syjonie imię Pańskie, a chwałę Jego w Jerozolimie. Gdy się pospołu zgromadzą narody i królestwa, aby służyły Panu. Zapewne w wielu waszych umysłach, czytając ten werset, gdy się pospołu zgromadzą narody i królestwa, aby służyły Panu, przypomina nam się słowa przypowieści z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza, kiedy najpierw narody zostaną zgromadzone przed stolicę Chrystusową, kiedy będzie ich sądził, będzie określał, będzie ich budował, będzie ich kształtował i określał, kto jest godny do życia. I wtedy zgromadzą się, jak tu jest powiedziane, aby służyły Panu. Zapewne, braterstwo, musimy być świadomi tego, że wspominając którekolwiek obietnice Boże, to jest, one muszą być związane z nauką o zmartwychwstaniu, o powstaniu do życia, bo żadna obietnica byłaby nierealna, nie do otrzymania, jeżeli by nie było nadziei zmartwychwstania. Nie byłoby takiej możliwości, bo cóż by nam dało nadzieja Królestwa Bożego, że to Królestwo Boże przyjdzie przykładowo, braterstwo, za 10, 20, 30 czy 50 lat, braterstwo, jak my wcześniej byśmy skończyli swoje życie, to nie mielibyśmy nadziei żyć w tym Królestwie. Ale nauka o zmartwychwstaniu jest tą nauką, która daje nam sposobność życia w Królestwie Bożym. I nie tylko życia nam, ale życia całemu rodzajowi ludzkiemu, bo bez nauki o zmartwychwstaniu, bez możliwości powstania, najpierw wskrzeszenia, wzbudzenia, a później zmartwychwstania do żywota, by nie było osiągalne żadne królestwo. Dlatego Bóg, przygotowując plan, przygotował go całościowo. Ktokolwiek czytał, a czytamy Stary i Nowy Testament, to zauważamy, że one obiecują czy mówią o nadziei życia do wszystkich. Nie tylko życia do jakiejś grupki ludzi. do 2000, 10 000 czy 100 000 ludzi, ale mówią o nadziei życia dla wszystkich ludzi. I to jest coś takiego wspaniałego, co nas zachwyca, że my wierzymy, braterstwo, w takiego Pana Boga, który nie wybrał sobie tylko jednej klasy, którą chce uhonorować i jakąś bardzo wielką łaską obdarzyć życia w Jego Królestwie, ale że przewidział nadzieję do całego chrześcijaństwa. I dlatego ta nadzieja jest związana z nauką o zmartwychwstaniu. I zauważmy, braterstwo, że znowu, tak samo jak Królestwo Boże, pragnienie Królestwa Bożego, tak samo nauka o zmartwychwstaniu została zakodowana w umysłach i sercach ludzkich. Jakkolwiek byśmy to wspomnieli. Zapewne najbardziej się w tym wyróżniają narody chrześcijańskie. To, czego jesteśmy świadomi, chociaż i w narodach chrześcijańskich ta nauka jest różnie zrozumiana, ale co jest bardzo ciekawe, że w wszelkich wyznaniach niechrześcijańskich ta cząstka jakiegoś innego bytu, braterstwa, pragnienie jakiegoś życia jest zakodowana w każdym jednym błędnej religii, nawet niechrześcijańskiej, ta jakieś tam życie gdzieś tam dalej, gdzieś tam nawet to życie pozagrobowe, jak jest określane, to ta cząstka jest, bo ona się tworzy z tego pragnienia ludzkiego, które zostało zakodowane przez Pana Boga, tylko wypaczone przez przeciwnika i dlatego jest taki błąd. Ale ludzkość odczuwa potrzebę życia i wszyscy podświadomie, a częściowo i świadomie porozumie coś takiego, że jest niemożliwe, żeby Bóg stworzył człowieka tylko i wyłącznie po to, żeby ten człowiek żył przez lat 70 czy lat 90 czy tam troszeczkę jeszcze więcej. I to, co chciałbym przeczytać, braterstwo, na zakończenie tego wątku, słowa świętego apostoła Pawła, który powiedział, że wszelkie obietnice Boże byłyby bez wartości, a my bylibyśmy bardzo nędznymi ludźmi, jeżeli by nie było nadziei zmartwychwstania. Jest to zapisane w pierwszym liście do Koryntów, w 15 rozdziale, teksty bardzo znane od wersetu 13, gdzie czytamy tak. Bo jeśli zmartwychwstania nie masz, wtedy i Chrystus nie jest wzbudzony. A jeśli Chrystus nie jest zbudzony, wtedyś daremne kazanie nasze, daremna też wiara nasza, daremna. Bo jeśli nie ma zmartwychwstania, to szkoda, że wierzymy. I bylibyśmy, to co dalej mówi, znalezieni fałszywymi świadkami. I werset 19 jeszcze chciałbym przeczytać. Bo jeśli tylko w tym żywocie, w Chrystusie nadzieję mamy, na wszystkich ludzi jesteśmy najnędzniejszymi. Braterstwo, ale my wiemy, że tak nie jest. Że jest to zmartwychwstanie. Mamy na to dowody. Dowody zawarte w Słowie Bożym, ale dowody, w które my wierzymy. A wszyscy pamiętamy słowa świętego apostoła Pawła, który powiedział, że wiara nie jest wszystkich. Braterstwo, wiara nie jest wszystkich. Wiara nie do wszystkich należy. Wiara jest darem. Darem, którym Bóg nas obdarzył, który my możemy wierzyć. I za to, braterstwo, powinniśmy być wdzięczni naszemu niebieskiemu Ojcu. Aby dobrze zrozumieć naukę o Królestwie Bożym, o tym, że one przyjdzie w pewnych etapach, to należy prawidłowo też zrozumieć naukę o zmartwychwstaniu i że każdy człowiek wierzący w Pana Boga powinien znać jasne odpowiedzi na kilka pytań, które ja w tej chwili, braterstwu, stawię. Jeżeli Bóg stworzył człowieka, to skąd się wzięła śmierć i jaka jest tego przyczyna? Jeżeli wierzymy, że Bóg stworzył człowieka, to skąd się wzięła śmierć i jaka jest tego przyczyna? Może to jest coś, przypadek. Coś się Panu Bogu nie udało, braterstwo. Czy będziemy tak tłumaczyli? Czy będziemy widzieli w tym dokładnie celowe działanie naszego niebieskiego Ojca? Nigdy, braterstwo, nie możemy sobie zasiać wątpliwości w serca, że coś się Panu Bogu nie udało, że stworzył, a człowiek sobie zrobił coś takiego, co nie było przewidziane. Na drugie pytanie, które należy sobie odpowiedzieć, co znaczy być umarłym? Czy umarły to jest ten, który został złożony w trumnie i do grobu? Czy umarły to jest ten, który się rodzi? Czy ten, który się rodzi, to maleńkie dziecko, noworodek, to też jest umarłe? I jak braterstwo wstawimy sobie na to dowody, to to dziecko umarło się po to, żeby urodziło się po to, żeby umrzeć. Umarli nic nie wiedzą, ale ci, którzy żyją, wiedzą, że umrzeć co? Muszą umrzeć, bo rodzą się po to, żeby umrzeć, bo oni się rodzą umarłymi po to, żeby umrzeć. Ale czy taki jest cel? Czy będzie trwała wiecznie ten stan umarłego człowieka? Czy człowiek wiecznie będzie umarły? I czwarte pytanie, jaki jest zamysł Boży zbawienia człowieka? Czy jest to przypadek, czy realizacja, skrupulatna realizacja z góry przewidzianego, zaplanowego procesu zbawienia całego rodzaju ludzkiego? Zapewne, braterstwo, sobie stawiacie takie pytanie, po co ja pytam się o takie rzeczy? Bo zapewne my rozumiemy wszyscy, że tak jest. Ale braterstwo, nie wszyscy tak myślą i nie zawsze tak myśleliśmy. Czasami rozmawiając z różnego rodzaju ludźmi, którzy przyznają się do wiary w Pana Boga, to nie rozumią procesu zbawienia. To, co bardzo często spotykam się z pewnym szlachetnym człowiekiem, wierzącym w Pana Boga, ale kiedy go się pytałem pewnego czasu, to dlaczego człowiek umiera, jeżeli jest Bóg, to tenże wspaniały człowiek nie potrafi na takie podstawowe pytanie odpowiedzieć. A my musimy nie zapomnieć odpowiedzi na tego rodzaju pytania. Braterstwo, punkt pierwszy. Na pierwsze pytanie. Bóg, stwarzając Adama i stwarzając Ewę, stworzył, by żyli wiecznie. Stworzył ich po to, by żyli wiecznie. W radości, w społeczności w Nim. To jest plan Pana Boga. Bóg chce, żeby Adam i Ewa, a mający w swoich biodrach cały rodzaj ludzki jako swoje potomstwo, żyli wiecznie w społeczności z Nim. To, co niekiedy w swoich wypowiedziach podkreślam, braterstwo, jeżeli Pan Bóg cośkolwiek chce, czy może być to niezrealizowane? Nie ma takiej siły. Jeżeli Bóg chce, żeby wszyscy ludzie byli zbawieni, to wszyscy ludzie będą zbawieni, bo Bóg tak chce. I Bóg, stwarzając Adama i Ewę, a w Adamie cały rodzaj ludzki, chce, żeby ten rodzaj ludzki żył wiecznie w społeczności w Nim, na Jego zasadach. I zapewne tak będzie i tak się stanie. Ale Adam, przekraczając czy przestępując prawo Boże, traci społeczność z Panem Bogiem. Traci dostęp do energii życia, do pewnych przywilejów, do kontaktu, do tego odnawiania życia, a przez to traci to źródło życia i zaczyna umierać. Ściąga na siebie sprawiedliwą karę i ściąga tą karę również na swoje potomstwo. To, co jest powiedziane, że z tego drzewa nie jedz, bo dnia, którego jeść będziesz, to co? Umrzesz. Umiera, jak niektóre tłumaczenia dają, umierając, umrzesz. I proces umierania naszego ojca Adama rozpoczął się z chwili jego grzechu i cały czas postępował, chociaż jak wiemy, że nasz ojciec Adam żył bardzo długo, ale to był nic innego jak tylko i wyłącznie proces umierania, że od chwili swojego grzechu cały czas oddalał się od społeczności z Panem Bogiem, popadał w coraz większą degradację, a później tąże degradację przejęli jego potomkowie, cały rodzaj ludzki i niestety w pewnym okresie czasu przejęliśmy i my. I w liście do Rzymian, w 5 rozdziale, I w wersecie 18 są powiedziane takie słowa. Przetoż wtedy, jako przez jednego upadek, na wszystkich ludzi przyszła wina ku potępieniu. Przez upadek jednego, czyli Adama, przyszła wina ku potępieniu na wszystkich ludzi. Czyli Adam ściągnął potępienie na wszystkich ludzi, którzy jeszcze nie byli urodzeni, na całe swoje potomstwo. A dalej mówi tak. Tak też i przez jednego usprawiedliwienie na wszystkich ludzi przyszedł dar ku usprawiedliwieniu żywota. Przez jednego przyszło potępienie, przez drugiego człowieka przychodzi usprawiedliwienie ku żywota. Usprawiedliwienie żywota, czyli pewnego rodzaju nadzieja życia, o którym za chwilę sobie wspomnimy. Dziś możemy, braterstwo, powiedzieć, że na podstawie tego wersetu z drugiej księgi Mojżeszowej, że nie ma praktycznie domu, nie ma rodziny, nie ma społeczności, nie ma ludzi, gdzie by nie było dowodem tejże sprawiedliwej kary Pana Boga. Wszędzie te dowody znajdujemy. Kiedy spojrzymy na siebie, na proces starzenia się, na proces jakiegoś niedołęstwa, które nas w pewnym momencie dosięga, to jest nic innego jak wynik boskiego potępienia. To, że się starzejemy, zaczynamy chorować, to jest nic innego jak wynik naszej degradacji, często degradacji fizycznej, ale również tym postępującej degradacji umysłowej. Dlatego Biblia, odpowiadając na drugie pytanie, dlatego Biblia, Słowo Boże, bardzo jasno uczy, że dla boskiej sprawiedliwości, braterstwo, dla tego podstawowego przymiotu boskiego charakteru, na którym jest zbudowane całe podwaliny Jego Królestwa, gdzie stolica jest założona, bo sprawiedliwość jest gruntem Jego stolicy, to mówi, wszyscy ludzie są umarłymi. I niekiedy wspominamy takie słowa, które są zapisane w Ewangelii Mateusza w 8 rozdziale, wersecie 22, rozmowę naszego Pana z pewnym człowiekiem, który mówi, że ja pójdę, Panie, za Tobą, ale najpierw pójdę pogrzebać swoich rodziców. A Pan Jezus wtedy tak bardzo dziwnie odpowiada i mówi, niechaj umarli grzebią umarłych swoich. Niekiedy, braterstwo, jest nam proponowane, abyśmy Biblię cytowali literalnie, że tak jak jest napisane, tak ją należy rozumieć. Czy jest to możliwe, żeby umarły w ludzkim pojęciu leżący mógł pochować umarłego? Ale jeżeli złożymy te wersety, które mówią dla Pana Boga, dla boskiej sprawiedliwości, człowiek grzeszny jest umarły, to ten grzeszny człowiek może swojego umarłego położyć do grobu. Bo on też jest umarły. To jest nic innego jak pewnego rodzaju wręcz by przysługa. Ale jeżeli byśmy dosłownie czytali Biblię, umarły, umarłego, nie ma takiej fizycznej możliwości. Dlatego niekiedy, ja bym powiedział, w czytaniu Słowa Bożego należy zachować pewnego rodzaju rozsądek. W liście do Rzymian w 3 rozdziale, w 10 wersecie jest wspomniany tekst psalmu 14, kiedy święty apostoł Paweł podkreśla i mówi, że jako napisano, nie ma sprawiedliwego ani jednego. Tam dalej dodaje, jak braterstwo pamiętacie ten psalm, nie ma ani jednego, który by szukał Boga. Nie ma ani jednego rozumnego, bo nie ma takich ludzi i nigdy takich ludzi nie było, dopiero ta zupełna, jeżeli w stosunku do sprawiedliwości, to takich człowieka nie ma. Dopiero przy zastosowaniu ofiary naszego Pana, nasze chęci, nasze intencje są przez Pana Boga uznawane jako doskonałe i wtedy sprawiedliwość może powiedzieć tak, są ludzie, którzy szukają, dowiadują się i chcą te rzeczy zrozumieć. Innymi słowy, nikt nie może zbawić drugiego człowieka i nikt nie może żyć bez społeczności z Panem Bogiem, bo nie ma sprawiedliwego ani jednego i dlatego ludzie muszą umierać, bo to jest wynik. Dlatego odpowiadają sobie na to pytanie, braterstwo, czy to jest przypadek? Na pewno nie jest to przypadek. To jest boskie dozwolenie, boski plan, aby człowiek czegoś się nauczył z tego grzechu, że ściągając, będąc nieposłuszni względem jego prawa, to wtedy na siebie takie konsekwencje upadku, degradacji, chorób, cierpień, tego procesu starzenia na siebie ściągnie, żeby w przyszłości, kiedy dojdzie do doskonałości wedle boskiego planu, aby potrafił uwielbić naszego niebieskiego Ojca w tenże sposób należyty i świadomie, żeby wiedział, za co jest Panu Bogu wdzięczny. Umarły, innymi słowy, jeszcze raz podkreślę, to człowiek bez prawa do życia. Człowiek, który jest obciążony przekleństwem, boskim wyrokiem braterstwa, na którym ciąży boski wyrok stwierdzający, że ty zgrzeszyłeś i zapłatą za grzech jest śmierć. I jak tu teraz ratować? Czy ona będzie trwała wiecznie? Czy można uzyskać życie w jakikolwiek sposób dowolny? Zapewne, braterstwo, nie można. Jest tylko jedna, jedyna nadzieja życia w ofierze naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Jest to wspaniale zapisane w Ewangelii Jana 11 rozdziale od wersetu 25, gdzie czytamy tak. Rozmowę naszego Pana z niewiastą. I rzekł jej Jezus, jam jest zmartwychwstanie. Co to znaczy, braterstwo, Pan Jezus o sobie mówi, jam jest zmartwychwstanie? Bo On jest tym, który da zmartwychwstanie. On nie da tylko, braterstwo, wzbudzenia, bo da i zbudzenie, ale On da zmartwychwstanie. On poprowadzi rodzaj ludzki do zmartwychwstania, tak samo jak nas od chwili naszego ofiarowania prowadzi do zmartwychwstania. On nas uczy, jak postępować, jak żyć, jak się oczyszczać z nieprawości i to jest proces zmartwychwstania naszego. W naszym wypadku jedynie wiemy, że u schyłku naszych dni będzie jeszcze dopisana nam zasługa śmierci naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa, ale to jest inny temat. Jam jest zmartwychwstanie i żywot. To, co, ta istota, która ci może dać życie, to we mnie wierzy, choćby też umarł, żyć będzie. No, braterstwo, jak tu tłumaczyć literalnie? Umarł i będzie żyć. To literalnie tłumacząc, to znaczy jest życie, co? Pozagrobowe. Jeżeli tak, umrze i żyć będzie. No, jakiś dowód ktoś by tak sobie mógł wytłumaczyć. Ale wiemy, że to tak nie jest. Choćby umarł, żyć będzie. Jeżeli umrze z nadzieją w sercu, nadzieją, że ja za niego zmarłem, że ja za niego złożyłem ofiarę, że ja go wykupiłem z przekleństwa grzechu Adamowego i on przeszedł proces zmartwychwstania, to chociaż umrze, jego ciało, on umrze, skończy swoje dni, to jednak będzie żyć w Królestwie Bożym, będzie żyć w przyszłości. Wszelki, który żyje, a wierzy we mnie, nie umrze na wieki. Wierzysz, że temu, braterstwa, a umieramy? Biorąc dosłownie, nie da się dosłownie cytować Biblii, bo mówi tak, jeszcze raz, wszelki, który żyje, żyjemy i wierzymy, nie umrze na wieki. Jeżeli by brać dosłownie, to by było dowodem, że my nie wierzymy tak jak należy, bo umieramy. Ale braterstwo, to nie jest taka myśl. To nie jest taka myśl. Jakbyśmy nasze poglądy upierali tylko i wyłącznie na jednym tekście, to byśmy mieli dylemat nie do przekroczenia. Ale wiemy, że jeżeli wierzymy w Pana Jezusa, jeżeli często już biorąc dokładnie ludzi ofiarowanych, poświęconych Bogu czasu wieku Ewangelii, którzy umarli jako ofiara, to wtedy, jeżeli umrzą, to żyć będą na wieki, bo oni sobie zgromadzą zasługę na to, żeby otrzymać w przyszłości życie wiecznie. Wieczne, to, które będzie wyjątkowe. Ci, którzy uwierzyli, są zapisani w księgach żywota baranka. Pamiętajcie, czytamy tekst, który jest zapisany w Księdze Objawienia w 13 rozdziale, wersecie 8, mówi, że tam są zapisane imiona tych, którzy są zapisani w księgach żywota baranka, czyli w pamięci. Bratelstwo, nie wyobrażamy sobie znowu jakiś ksiąg, tylko w księdze pamięci żywota baranka. Ta nadzieja życia jest nadzieją od ofiary naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Chociaż jak bijemy, drodzy braterstwo, w liście do Rzymian, i nawet sobie to odczytamy, jest pewna taka zapowiedź, że stosunek Pana Boga do rodzaju ludzkiego w zależności od okresu czasu i od boskiego celu, który chciał w danym okresie dokonać, troszeczkę się zmieniała. W liście do Rzymian w 5 rozdziale od wersetu 12 czytamy tak. Przetoż jako przez jednego człowieka grzech wszedł na świat, czyli dokładnie ta sama myśl, cośmy przeczytali z innego miejsca, a przez grzech śmierć, tak też na wszystkich ludzi śmierć przyszła, ponieważ wszyscy zgrzeszyli i nie ma sprawiedliwego ani jednego. Nie ma ani jednego sposobnego do życia w Królestwie Bożym, bo wszyscy zgrzeszyli. Albowiem aż do zakonu grzech był na świecie, ale grzech nie bywa poczytany, gdy zakonu nie ma. Lecz śmierć, i bardzo ciekawe zdanie, lecz śmierć królowała od Adama do Mojżesza i nad tymi, którzy nie grzeszyli na podobieństwo przestępstwa adamowego, który jest wzorem onego, który miał przyjść. Jest pewien, Adam jest wzorem pewnego, wtórego Adama, który miał przyjść, ale śmierć królowała nad wszystkimi, którzy nie grzeszyli na podobieństwo grzechu adamowego, czyli dobrowolnie nie grzeszyli, nad tymi też śmierć królowała, ale królowała do Mojżesza. Bo od czasu Mojżesza, od czasu dania zakonu, Bóg jakby tak sukcesywnie, stopniowo, braterstwo, daje pewne już zapowiedzi, że przyjdzie czas. Zakon dał pewnego rodzaju nadzieję życia, że jeżeli będziesz ten doskonały zakon wypełniał, to będziesz żyć. I werset 19, 7 rodzaju rozdziału listu do Hebrajczyków mówi tak, bo niczego do doskonałości nie przywiódł zakon, ale na miejsce jego, czyli zakonu, wprowadzona jest lepsza nadzieja. Czyli zakon dawał co? Nadzieję, braterstwo. Ale na miejsce zakonu jest wprowadzona lepsza nadzieja, bo od zakonu już też była nadzieja. Ale lepsza nadzieja, przez którą przybliżamy się do Boga. Tą nadzieją jest ofiara naszego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Lepsza. Lepsza, bo ofiara Pana Jezusa, która nas usprawiedliwia, która może człowieka obdarzyć życie. My wszyscy, być może nie wiem, czy dzisiaj będzie taki tu zwyczaj wprowadzony, ale na zakończenie śpiewamy pewny werset, braterstwo, z Ewangelii Jana, 3 rozdział, werset 16. Mówimy, że Bóg tak umiłował świat, że Syna swojego jednorodzonego dał, aby każdy, kto weń wierzy, nie zginął, ale miał żywot wieczny. I braterstwo, jeszcze jeden dowód, czy Bóg umiłował jakąś klasę, jakąś grupę ludzi? Umiłował cały świat, cały rodzaj ludzki. Braterstwo, cały rodzaj ludzki. Bóg nie po to stwarzał człowieka, tego często upadłego, dzisiaj grzesznego, żeby go uśmiercić, tylko żeby go obdarzyć życiem, łaską życia. Pod pewnymi warunkami, zapewne o których dzisiaj tu będzie dosyć szeroko mówione. Ofiara Pana Jezusa jest tą podstawą, która jest równowartością za grzech Adama, które zdejmuje z nas przekleństwo. Tak jak w liście do Koryntów jest napisane, ten, który nie znał grzechu, za nas grzechem został uczyniony. Bóg, przewidując właśnie zbawczą ofiarę naszego Pana Jezusa Chrystusa, śmierć nazywa, w Biblii już zaczyna nazywać snem. Że śmierć to jest sen. Braterstwo, czy człowiek żyje, czy śpi, to jest jednakowo, bo on jest i w śpiąc jest umarły i żyjąc jest umarły. On ciągle jest umarły. Dlatego mówi, że zasnął Dawid. Pamiętamy taki tekst, że odszedł w drogę wszelkiej ziemi. To jest droga wszystkiej ziemi. Zasnął Dawid. Ale jest i z Nowego Testamentu też powiedziane, moi drodzy, że zasnął kto? Szczepan. Szczepan zasnął. Szczepan zasnął, bo tylko sobie ileś tam set lat pośpi i poczeka na swoją chwilę wzbudzenia, przywrócenia z powrotem do życia. Braterstwo, przywrócenia do życia, do obdarzenia go życiem. I jednym z takich bardzo podstawowych tekstów, na których wydaje mi się wielokrotnie się przypominamy sobie, który bardzo dobrze te nasze myśli pokazuje, są słowa zapisane z Ewangelii Mateusza w 5 rozdziale i wersecie 25, gdzie nasz Zbawiciel powiada tak. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, że idzie godzina. Godzina, czyli idzie czas. I teraz jest. Idzie, ale jest teraz. I teraz jest ta godzina. Braterstwo, i dalej mówi tak. Gdy umarli usłyszą głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, żyć będzie. Że idzie godzina, to w tysiącleciu, braterstwo. W tym okresie czasu, kiedy przyjdzie czas, kiedy wszyscy umarli usłyszą głos Syna Bożego. I ja, braterstwo, chciałbym podkreślić, czy będą chcieli, czy nie będą chcieli, oni usłyszą głos Syna Bożego, taki głos, jak usłyszał kiedyś Łazarz: Łazarzu, wstań. Ale jeżeli nie zaczną przestrzegać doskonałego prawa Bożego, nie zechcą się uczyć, to oni co? Żyć nie będą. Ale ci, którzy umarłymi są, a zechcą się uczyć, zechcą się nawrócić, inaczej postępować, czy uznają zasady doskonałego prawa Bożego, to ci będą żyć. I to określenie teraz jest. Teraz jest, czyli w czasie wieku Ewangelii, braterstwo. Teraz jest też ten czas, że umarli, czyli cały ludzie wierzący mogą usłyszeć głos Syna Bożego, a którzy usłyszą, będą żyli. Przejdą z śmierci do żywota. Ze stanu umierania w stan żywota. Co jest bardzo ciekawe i z czego, braterstwo, się cieszymy, bo nasza społeczność, zapewne jak wiecie, jest tego najlepszym dowodem. Że będąc umarłymi usłyszeliśmy głos Syna Bożego. I przeszliśmy z śmierci do żywota, ze stanu umierania do stanu zmartwychwstawania, do stanu powstawania z powrotem do żywota. Bóg, utwierdzając wiarę, bo jest to nauka bardzo trudna, tak jak powiedziałem, wiara jest pewnego rodzaju darem, to jak bardzo często Biblia podkreśla, że niektóre świadectwa, jak powstaną w ustach dwóch albo trzech świadków, jest to rzecz wystarczająca, prawda? Jest to wystarczająca, dlatego że to powiedział Pan Bóg. Pan Bóg chciał, aby to było napisane i dlatego to wystarcza. A braterstwo, jeżeli stanęło to w ustach ośmiu świadków, Bóg podkreśla tym myśl, że to, które ja wam mówię, nauka o zmartwychwstaniu, o możliwości, że ja mam taką moc, że mogę podnieść z powrotem do życia, to jest bardzo silnym dla nas dowodem, ale dowodem, który przekonuje ludzi wierzących. Wdzięczni jesteśmy naszemu niebieskiemu Ojcu. Bardzo często podkreślamy, przyjeżdżając na konwencję, wdzięczni jesteśmy, żeśmy się tu zgromadzili, wdzięczni za to, ale braterstwo, wdzięczni za to, że wierzyć możemy. Bo tak jak podkreślałem, ja mam jedną panią, która u mnie pracuje i powiedziała: szefie, jakby to było prawdziwe, to jest za piękne, żebym ja mogła w to wierzyć. Ja w to nie mogę wierzyć, bo to jest za piękne. I nie odrzuca to, bo ona nie może wierzyć. I wtedy, braterstwo, zrozumiałem, co to jest wiara, że wiara jest darem, za który być może bardzo często powinniśmy właśnie Panu Bogu składać podziękowanie. Trzy wskrzeszenia, jak pamiętamy, są zapisane w Starym Testamencie. Eliasz dokonuje syna wdowy. Bardzo ciekawa historia. Tamte wydarzenie, takie bardzo ciepłe, tam związane. Eliżeusz, syna Sunamitki, i kości Elizeusza wzbudzają umarłego, który zginął. W Nowym Testamencie, braterstwa, to, co dla wielu jest bardzo silniejszym jakby argumentem Nowy Testament, to mają pięć, braterstwo, takich dowodów. Dowodów, argumentów, że Bóg jest mocen. Pan Jezus wzbudza córkę Jaira. To cudowne, braterstwo, wzbudzenie, kiedy wyprasza wszystkich, zostają tylko rodzice, naśmiewają się z Pana Jezusa, że przecież to nie jest rzeczą możliwą, żeby się to stało. Wzbudza córkę Jaira, którą uważamy, że jest obrazem na wzbudzenie Kościoła pierworodnych, nowego stworzenia, czyli oblubienicy Chrystusowej. Wzbudza syna wdowy, tego, który wychodząc z miasta, pamiętamy, zatrzymuje kondukt pogrzebowy w pewnym czasie i mówi: młodzieńcze, tobie mówię, wstań. Pamiętacie? I jak sobie zacytujemy ostatnie słowa bodajże 45 psalmu, kiedy mówi, że miasto ojców będziesz miał co? Syny. A proroctwo Joela, drugi rozdział i ostatni werset, kiedy mówi, że młodzieńcom twoim co? Sny się śnić będzie. Tym młodzieńcom, którzy są pokazani w wzbudzeniu syna wdowy, znajm. Czyli prorokom, świętym Starego Testamentu. Łazarz, braterstwo. Wzbudzenie Łazarza na czwarty dzień. Nawet mówili, grobu nie otwierać, bo już co? Cuchnie. Że to jest taki daleko idący proces, że nie należy już, bo to już cuchnie. Braterstwo, czy Pan Bóg przez to nie pokazał nam tą myśl i te słowa, które Pan Jezus modli się, demonstracyjnie Pan Jezus się modli i mówi jakie słowa? Że nie dlatego, że Ty byś mnie nie wysłuchał, ale dla nich, żeby oni we mnie uwierzyli, żeby zobaczyli, że jest taka moc, która może wzbudzić, to ja Cię proszę i mówię: Łazarzu, wstań. Braterstwo, czwartego dnia będziemy skracali, bo brat mówił, że mam skończyć, wyznaczył mi czas. To czwartego dnia, braterstwo, czwartego dnia, na początku czwartego tysiąclecia od stworzenia człowieka Pan Jezus złożył ofiarę. I dlatego, braterstwo, wzbudzenie rodzaju ludzkiego, myśl wzbudzenia, że rodzaj ludzki już nie jest umarły, ale Łazarz ma prawo wstać, jest od chwili ofiary naszego Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Chociaż Łazarz umiera, chociaż rodzaj ludzki umiera, to dzięki ofierze naszego Pana tenże rodzaj ludzki zostaje wzbudzony. Tylko że troszeczkę musi pospać w grobie, aż przyjdzie do niego odpowiedni czas. Pamiętamy, co jest powiedziane w liście do Koryntów w 15 rozdziale, że Chrystus jako pierwiastek. Chrystus to jest jako głowa, ale jako ciało. A potem ci, co są Chrystusowi. Wielokrotnie, braterstwo, robimy tutaj pomyłkę, mówią, że ci, co są Chrystusowi, to jest Kościół. Nie. Chrystusowa jest cała rodzaj ludzki. Potem ci, których Chrystus sobie nabył swoją ofiarą, staną w stosownym do Niego w czasie. Wzbudzenie do życia poprzedza prawdziwy proces zmartwychwstania. Chciałbym, braterstwa, byśmy o tym pamiętali, że zmartwychwstanie to jest uwolnienie od grzechu. To jest nic innego jak uwolnienie od grzechu. A wzbudzenie jest to jedynie przywrócenie procesów biologicznych. Zmartwychwstanie, tak samo jak Królestwo Boże, dzieli się na dwie fazy i nie jest dziełem jednej chwili, ale zajmie okres aż 3000 lat. Braterstwo, zmartwychwstanie zajmie okres 3000 lat, bo one rozpoczęło się od Chrystusa, od naszego Pana, który stał się pierwiastkiem zmartwychwstania, co jest w Dziejach Apostolskich w 26 rozdziale podkreślone. ale zakończy się z chwilą zmartwychwstania całego rodzaju ludzkiego przy końcu tysiąclecia, wtedy, kiedy nasz Pan stanie się dla rodzaju ludzkiego wtórnym Adamem, czyli stanie się dla rodzaju ludzkiego dawcą życia. Tak samo jak pierwszy Adam dał nam życie, to życie, to drugi Adam przywrócił nas z powrotem do życia. Przywróci cały rodzaj ludzki, ja mówię w tym znaczeniu, nie uwzględniając tej myśli oczywiście o oblubienicy Chrystusowej. Zmartwychwstanie pierwsze, to cudowne zmartwychwstanie pierwsze, trwa już 2000 lat. I skończy się, gdy ostatni członek ciała Chrystusowego dokona swojego biegu. Chciałbym, braterstwo, do podkreślenia tej myśli zacytować dwa fragmenty Słowa Bożego. Pierwszy z listu do Filipeńców, 3 rozdział i werset 10, gdzie powiada tak. Żebym go poznał. Wydaje mi się, braterstwo, że uosabiamy się z apostołem Pawłem i mówimy, myśmy poznali Pana Jezusa, że Pan Jezus jest naszym co? Zbawicielem. Że On jest naszym ratunkiem. I moc zmartwychwstania, żebym go poznał i doznał mocy zmartwychwstania i moc zmartwychwstania jego i społeczność ucierpienia, czyli dalej idąc, i przekształtowany będąc w śmierci jego. W jakiej śmierci Pan Jezus był? W śmierci ofiarniczej, braterstwo. Pan Jezus przeszedł śmierć ofiarniczą. Przekształtowany będą śmierci i moc zmartwychwstania, czyli Pan Jezus, w jakim sensie możemy też powiedzieć, że od chwili swojego ofiarowania przechodził proces zmartwychwstania do duchowej natury, braterstwo. I kiedy dokończa biegu, to jest ta nadzieja, która że zostaje wzbudzony już jako istota duchowa, wspaniała o boskiej naturze. W liście do Żydów, 6 rozdział, braterstwo, wspomną tak od wersetu 5. Skosztowali też dobrego Słowa Bożego, skosztowaliśmy dobrego Słowa Bożego i mocy przyszłego wieku. Co to jest, braterstwo, moc przyszłego wieku? Tam jest moc zmartwychwstania, a moc przyszłego wieku to jest moc przyszłego zmartwychwstania. I my, ci, którzy dzisiaj zostali spłodzeni, dla których niemożebne jest, aby ci, którzy zostali oświeceni, skosztowali daru niebieskiego z ofiary Pana Jezusa, uczestnikami się stali Ducha Świętego, Ducha Spłodzenia, skosztowali też dobrego Słowa Bożego, czyli boskich obietnic i mocy przyszłego wieku, mocy zmartwychwstania przyszłego wieku, że zostali przez ofiarę, swoje ofiarowanie podniesieni z powrotem do życia, gdyby odpadli, aby się zaś odnowili ku pokucie. Czyli w jednym i drugim przypadku w wersecie biblijnym jest powiedziane, że mocy przyszłego wieku. Mocy. To jest moc przyszłego wieku, to jest moc zmartwychwstania. To, co jest mocą planu Bożego, że Bóg przewidział okres czasu, kiedy zostanie przywrócony rodzaj ludzki, a my dzisiaj dzięki swojej wierze już też zostajemy przywróceni z powrotem do życia. Jest wspomniane o wzbudzeniu i podstawie założenia Królestwa Bożego na ziemi w Dziejach Apostolskich w 17 rozdziale, kiedy Bóg mówi, że Bóg postanowił dzień, w który będzie sądził wszystek, świat, przez męża, którego na to postanowił. W drugim wypadku mówi, że będzie wzbudzenie, czy zmartwychwstanie sprawiedliwych i niesprawiedliwych. Sprawiedliwych do żywota, a niesprawiedliwych na sąd. Ale nie na sąd potępienia, braterstwo, tak jak niekiedy niektórzy mówią. Bo oni już są potępieni. Na sąd zmartwychwstania, braterstwo. I to, żeby mogło być zaprowadzone, przywrócony człowiek, gdyby mógł się znaleźć w tymże królestwie, o które mamy się modlić, żeby mogło zaistnieć to królestwo, to najpierw musi być, braterstwo, ustalone zmartwychwstanie człowieka. To, co Adam utracił. Dziś, znając plan Boży, możemy śmiało powiedzieć, że nauka o zmartwychwstaniu A nauka o Królestwie Bożym, braterstwo ze sobą jednocześnie bardzo dobrze współgrają. Bo nie byłoby żadnej możliwości, żeby można było myśleć i marzyć o Królestwie Bożym, jeżeli by nadziei nie było zmartwychwstania. Dlatego Bóg przewidział pewien plan. On na ten plan dozwolił na upadek człowieka. Było to celowa, boski zamysł pozwalający człowiekowi zgrzeszyć, upaść, żeby ten człowiek się nauczył żyć i docenić prawdziwe Królestwo Boże, to, czego dzisiaj nie mamy, a wewnętrznie mimo wszystko pragniemy. Bo inaczej byśmy się znajdowali w pewnym stanie, cudownym stanie, a wiemy, że często bywa tak, że człowiek jak się w jakimś stanie rodzi, to nie zawsze może to docenić. A jeżeli dochodzi się do pewnego poznania poprzez bardzo przykry sposób, ale wierzymy, braterstwo, i to jest naszą nadzieją i czcimy tym Pana Boga, że wierzymy, że to jest najlepszy plan zbawienia, że nie było zapewne lepszego planu zbawienia, chociaż bardzo trudny dla człowieka, bardzo przykry, ale my się z tego cieszymy, że w tym planie zbawienia możemy brać udział, że mogliśmy dzisiaj już uwierzyć, że mogliśmy dzisiaj zobaczyć nadzieję Królestwa Bożego, że mamy w sercu pragnienie, to co braterstwo zapewne po mnie wytłumaczą, dlaczego mamy się modlić, przyjdź Królestwo Twoje, i tego udziału w tym cudownym Królestwie Bożym, braterstwu, życzę i sam pragnę, co daj nam Boże. Amen.